się, bracia i siostry, Kościele Jezusa. Dobrze? Bardzo dobrze. Dobrze można się czuć, bardzo dobrze można się czuć, kiedy trwamy w Jezusie. On zawsze jest po naszej stronie. On kocha nas i to jest ponadczasowa prawda. Niezależnie od okoliczności, trudności, wyzwań naszego życia, Jezus jest po naszej stronie. To jest dobra nowina, którą zwiastujemy, że Jezus przyszedł na ten świat, umarł za grzesznego człowieka, za Ciebie, za mnie, po to, abyśmy mocą Jego ofiary mieli życie wieczne. Tam, ale także byli błogosławieni tutaj, bo życie z Jezusem jest fantastyczną przygodą, jest fantastycznym życiem, najlepszym z opcji, które możemy wybrać w tym świecie. Jeśli na nowo się narodziliśmy, to zawsze nasz duch odrodzony, zrodzony będzie pragnął Bożych rzeczy w naszym życiu. To jest normalne. Czy na to możecie powiedzieć amen? Dzisiaj ponownie chcę mówić na temat Jezusa i Jego dziedzictwa. Czym jest Jego dziedzictwo dla nas, Kościoła? Dziedzictwem są obietnice Boże, zapisane, zawarte w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Oraz dziedzictwem dla nas, dla Kościoła, jest moc ofiary Jezusa. Moc Jego krzyża i mowa o krzyżu jest dla nas mocą Bożą, działającą w naszym życiu. Dziedzictwem naszym jest moc Jego krwi, która oczyściła nas, gdy się na nowo narodzaliśmy, powierzaliśmy nasze życie Bogu i oczyszcza nas, uświęcając nas, do tego, abyśmy mogli stawać przed Bogiem, wchodzić do tego starotestamentowego miejsca najświętszego Bożej obecności, uświęceni, odkupieni, usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa Chrystusa. I dziedzictwem także jest moc autorytetu imienia Jezus w naszym życiu. Pan Jezus dał taki autorytet i powiedział, że w imieniu Jego będą dokonywały się wielkie rzeczy, gdy ludzie wierzący, odrodzeni będą szli i to zwiastować. On to słowo będzie potwierdzał swoimi znakami i cudami. I to jest nasze dziedzictwo, które jako Kościół posiadamy. Ostatnio mówiliśmy o aktywnym zdobywaniu obietnic. Jozue, gdy zobaczył 7 plemion, które weszły do ziemi obiecanej i było już im dobrze, zwróciwszy się do nich, powiedział: dokąd będziecie zwlekać, aby pójść i wziąć posiadanie swoje dziedzictwo? I rozdział 18 i 19 księgi Jozuego opisuje, jak 7 plemion wyruszyło, opisało tę ziemię, Kanaan, ziemię obiecaną, wróciło do Jozuego, otrzymało jego błogosławieństwo i poszło zdobywać. I rozdział 19 kończy się takim stwierdzeniem. 19 rozdział księgi Jozuego mówi nam: w ten sposób dokończyli podziału ziemi. To, co Bóg dużo, dużo wcześniej im obiecał, dając obietnicę im dziadkom i ojcom, wypełnił. I pod sztandarami Jozuego weszli do ziemi obiecanej, zdobyli tę ziemię, podbili tę ziemię, wzięli dziedzictwo, które im się należało i w ten sposób dokończyli podziału ziemi. I dzisiaj chciałbym, byśmy zobaczyli rozdział 20. Jeden z krótszych rozdziałów Pisma Świętego, bo ma tylko 9 wersetów. I niektóre z nich chciałbym, byśmy przeczytali. I po tym, gdy dokończyli podziału ziemi, odezwał się Pan Bóg do Jozuego tymi słowami. Przemów do Izraelitów. Wyznaczcie sobie miasta schronienia, o których mówiłem wam przez Mojżesza, aby mógł się tam schronić zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie i bezwiednie. Będą one dla was schronieniem przed mścicielem krwi. I schroni się w jednym z tych miast, zatrzyma w bramie miasta, przedłoży swoją sprawę starszym tego miasta, a oni przyjmą go do siebie, do miasta i wyznaczą mu miejsce, aby mieszkał z nimi. A gdy ścigać go będzie mściciel krwi, nie wydadzą w jego ręce zabójcy, gdyż bezwiednie zabił swojego bliźniego, bezwiednie to znaczy nieumyślnie, którego wrogiem przedtem nie był. I mieszkać będzie w tym mieście, dopóki nie stanie przed zborem na rozprawie sądowej, aż do zgonu arcykapłana, który będzie w tym czasie. Wtedy zabójca wróci do swojego miasta i do swojego domu w mieście, z którego zbiegł. I 9 werset. To były miasta wyznaczone dla wszystkich synów izraelskich i dla obcych przybyszów zamieszkałych wśród nich, aby mógł się tam schronić każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie i nie musiał zginąć z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zborem. Tutaj mowa jest o jeszcze jednym przywileju, jaki Izraelici, naród izraelski mieli w swoim dziedzictwie. Tak zwane miasta schronienia. Pozwólcie, że posłużę się ilustracją. Rano mężczyzna w swoim domu wstaje, mówi: o, dzisiaj jest fajna pogoda, tak jak dzisiaj tutaj. Słońce świeci, jest wrzesień, zbliża się zima. W tej historii jest wrzesień, ja wiem, że jest grudzień. Jest wrzesień, zbliża się zima. Muszę namalować drzewa, przygotować się na zimę. I wychodzi do swojego z tyłu domu, ogrodu, tam gdzie ma miejsce na to, bierze siekierę i zaczyna rąbać to drzewo. Nie zauważył, że trzonek, ta metalowa część siekiery się poluzowała i gdy mocno się zamachnął i chciał uderzyć z całej siły w pień, w drzewo, on odleciał. Chcąc, nie chcąc, sąsiad wyszedł do płotu, podszedł, bo chciał powiedzieć mu dzień dobry, ale nie zdążył. Bo trzonek uderzył go prosto w głowę i spadł. Zabity. Sąsiad się wystraszył, zobaczył, co zrobił, z tą drewnianą częścią siekiery podbiegł, że tamten krzyknął i podbiegł do niego, podszedł i na to wszystko, gdy on przed nim był koło niego, wystraszony, co zrobił, wyszła żona ofiary i brat, który tam był. I zobaczyli, że ten z siekierą stoi nad sąsiadem, nad mężem czy bratem. Co pomyśleli? Zabił go. Dopuścił się morderstwa. A więc w starotestamentowym prawie było oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. Dlatego też żona mówi do brata zmarłego: zabij go. W tym czasie co mógł zrobić nieszczęśnik, który nieumyślnie zabił? Wlecieć do domu, nawet nie wiem, czy miał szansę się spakować, ale szybko tylko powiedzieć żonie: do zobaczenia nie wiem kiedy, i jak najszybciej drogą wyznaczoną dobiec do jednego z sześciu miast, które były na terenie Izraela, a były one ulokowane tak, aby w ciągu jednego dnia człowiek, ktokolwiek by nieumyślnie spowodował śmierć innego, mógł się tam znaleźć i schronić przed mścicielem krwi, bo życie za życie. Aby mógł później próbować się uniewinnić, powiedzieć, jak to się stało, aby mściciel krwi go nie zabił, do czego miał prawo. Było tych miast sześć, jak już wspomniałem, rozlokowane tak, aby uciekinier mógł dostać się do niego w przeciągu jednego dnia drogi pieszej. Te drogi musiały być dobrze utrzymane, drogi do każdego z tych miast, i dobrze oznakowane, aby się ten człowiek nie mógł pomylić i nie trafić do innego miasta, ale do miasta schronienia. Co rok było obowiązkiem remontować te drogi. A więc one były wyrównywane, usuwano kamienie, aby biegnąc nie potknął się, nie uszkodził sobie nogi. Tak jak niedawno ja sobie uszkodziłem kostkę, wprawdzie ja nie uciekałem przed mścicielem krwi, ale grałem w siatkówkę, ale tak było. A więc aby jak najszybciej mógł dojść do miasta schronienia, to te miasta były zarządzane przez lewitów, kapłanów, którzy nauczali prawdy i wykładali słowo Pana, byli ludźmi odpowiedzialnymi za życie duchowe narodu izraelskiego. Tutaj, gdy się znalazł, czytaliśmy, przedstawił swoją sprawę, wpuszczano go, mógł się bronić, wytłumaczyć i prosić o uniewinnienie, gdyż nieumyślnie spowodował śmierć swojego bliźniego. I dopiero, gdy uciekinier mógł dowieść swej niewinności w tym mieście, starsi takiego miasta, przywódcy, ustalali na podstawie zeznań świadków, czy uciekinier nie popełnił przestępstwa umyślnie. Jeśli tak postąpił, musieli go wydać macierzystej miejscowości, z której zdołał uciec. Jeżeli natomiast został uznany za niewinnego, mógł pozostać w mieście schronienia aż do swojej śmierci lub do śmierci arcykapłana i wtedy jego przestępstwo było anulowane i mógł wrócić i normalnie dalej mieszkać w swojej miejscowości. Nieumyślny zabójca miał obowiązek przebywać w samym mieście schronienia lub co najwyżej w obrębie do 1000 łokci, a więc do 400 metrów poza mur mógł wyjść. Jeżeli wyszedłby trochę dalej, gdyby tam był mściciel krwi, który sobie rozłożyłby namiot i czekał na niego, bo uważałby, że tamten umyślnie, specjalnie tą siekierą zabił jego brata, gdyby poszedł dalej, mógł być zabity. Musiał przebywać w obrębie tego miasta, musiał tam być. Poza tą granicą był narażony na mściciela krwi, na niebezpieczeństwo pozbawienia życia. Nieumyślny zabójca nie był ani zakuwany w kajdany, ani więziony, ale był prawnym członkiem, mieszkańcem tego miasta. Jeśli miał jakiś zawód, a jeśli go nie miał, to musiał nauczyć się, wykształcić, nauczyć jakiegoś zawodu, aby podjąć pracę i być użytecznym w tym mieście. Nie mógł być bezrobotnym i nic nie robiącym na łasce tych ludzi. To było bardzo, na tamten czas, bardzo, ale to bardzo humanitarne. Te miasta schronienia nie mogły, jak w przypadku pogańskich krajów, nie mogły przechowywać umyślnych zabójców lub przestępców, którzy specjalnie zabijali, coś robili, a potem uciekali do miasta schronienia i tam legalnie mogli być. Tu to nie obowiązywało. Tylko ten, kto nieumyślnie spowodował śmierć bliźniego. W Nowym Testamencie, w dziedzictwie otrzymanym wskutek ofiary Pana Jezusa Chrystusa, też mamy takie miejsce schronienia. Tym miejscem schronienia, ucieczki, bezpieczeństwa jest Kościół. Kościół jest miejscem duchowego bezpieczeństwa każdej nowonarodzonej osoby. Wszyscy byliśmy nieumyślnymi zabójcami, patrząc na Boże Słowo. Nie dlatego, że chcieliśmy tak żyć, nie dlatego, że celowo przestępowaliśmy przykazania Boże, ale dlatego, iż myśleliśmy czynić źle, czyniliśmy źle, grzeszyliśmy, ponieważ byliśmy związani grzechem, ponieważ grzech panował w naszym życiu, ponieważ nie mogliśmy wyrwać się sami z tego grzechu, i dlatego też, będąc w tym grzechu, byliśmy zabójcami. Boże Słowo mówi, Rzymian 3,23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a stare tłumaczenie mówi, i nie dostaje im chwały Bożej. A więc z powodu grzechu zostaliśmy oddzieleni od Boga i nie mogliśmy czerpać z dziedzictwa błogosławieństw chwały Bożej, pełni Bożego działania w życiu człowieka. Mściciel krwi żądał od nas jednego – śmierci. Zapłatą za grzech jest śmierć. I mściciel krwi, zakon wymagał śmierci. Zapłatą za grzech jest śmierć. Tym mścicielem krwi jest przeciwnik Boży, który zawsze czyha na nasze życie i czyha na nasze życie. Bo on przyszedł, Pan Jezus określając go jako złodzieja, scharakteryzował go w Ewangelii Jana 10:10, że on przyszedł po to, aby kraść, zażynać i zabijać. Ale Bóg przygotował ratunek, aby mściciel krwi nie musiał dokonać swojego dzieła, uśmiercić nas. Tym ratunkiem była ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. A gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I Bóg dał w ten sposób dowód swojej wielkiej miłości, że kocha nas pomimo, że byliśmy daleko od Niego, pomimo, że nie zasługiwaliśmy na Jego łaskę i miłość, On posłał Jezusa, aby żądania Mściciela krwi zostały spełnione, aby zostały oddalone, ale abyśmy mogli trafić do miejsca schronienia. Jezus, to dzisiaj śpiewaliśmy w jednej z pieśni, utorował nam drogę do zbawienia. Jezus otworzył nam drzwi do cudownych bogactw dziedzictwa Królestwa Bożego. On o sobie powiedział to, co śpiewaliśmy dzisiaj, Ewangelia Jana 14:6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. We mnie jest pełnia życia, we mnie jest prawda. Tydzień temu Grzegorz na temat chodzenia w prawdzie i budowania naszego życia na prawdzie mówił. I w nim jest, i on mówi, ja jestem drogą. I dalej dodaje, i nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus jest tą drogą, najlepiej oznakowaną, gdzie szybko, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami i że Mściciel krwi oczekuje naszej śmierci, jest żądny rewanżu, to szybko tą drogą mogliśmy pobiec, aby znaleźć się gdzie? W miejscu schronienia, w mieście schronienia, a w Nowym Testamencie jest to obraz Kościoła, budowli Bożej, którą tworzą ludzie wierzący. I to zbawienie, które otrzymałeś, możesz sprawować i służbę Bogu możesz pełnić i Bożą wolę realizować tylko w ramach Kościoła. To Kościół jest nazwany Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. 1 Tymoteusza 3,15. Jest nazwany Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. I ten duży, globalny Kościół, uniwersalny Kościół, ludzi, którzy zrozumieli, że Jezus jest jedyną drogą do Ojca i że w Nim jest przebaczenie i tylko dzięki Niemu uzyskujemy życie wieczne, ten duży, globalny, uniwersalny Kościół po całym świecie umiejscowiony jest w lokalnych wspólnotach i społecznościach, którą między innymi my tutaj na Skarbku jako Kościół Słowo Życia tworzymy. Ten duży, globalny, uniwersalny Kościół urzeczywistnia, urealnia swoją obecność poprzez Bóg, poprzez Kościół urealnia, urzeczywistnia swoją obecność w danym miejscu, w danej miejscowości, w danym mieście. Bóg powołał Kościół, aby był przedłużeniem Jego ręki. I nie możesz być częścią Kościoła globalnego, uniwersalnego, bez przynależności do lokalnego zboru, do lokalnej społeczności. To jest niemożliwe. Jeden z wielkich apostołów wiary, Smith Wigglesworth, powiedział w jednym momencie, zapytany o przynależność do lokalnej społeczności, powiedział, człowiek w pojedynkę nie może zrobić dwóch rzeczy. Nie może być w związku małżeńskim w pojedynkę i nie może należeć do i być osobą wierzącą i należeć do Boga w pojedynkę. Mówi, to jest niemożliwe. Dlaczego? Bo staliśmy się dzięki ofierze Jezusa dziećmi Bożymi, a więc mamy rodzeństwo. Mamy braci i siostry i kochanego Ojca, który o sobie mówi, że możemy mówić do Niego Abba, a to znaczy tatusiu, pokazując, jak bliską relację z Nim możemy mieć. A więc mam tatę i mam rodzeństwo. Mam ludzi, którzy tak jak ja na nowo się narodzili i są częścią globalnego Kościoła, osadzeni w tym samym lokalnym kościele, w którym jestem ja. To tak, jakby ktoś z nas powiedział, jestem przedstawicielem rasy ludzkiej na tej ziemi i nie mam rodziny. To jest niemożliwe. Bo jeśli stałeś się przedstawicielem rasy ludzkiej na tej ziemi, to znaczy się, że ktoś to zaplanował i urodziłeś się i na pewno masz przynajmniej mamę i przynajmniej tatę. Czy ich znasz, czy nie, to już nie jest ważne, ale aby się urodzić i być częścią rasy ludzkiej na ziemi, musiałeś urodzić się w konkretnej rodzinie, z konkretnego związku. I tak samo w duchowym wymiarze. Gdy się rodzimy na nowo, to nie jesteśmy sierotami, sami, jedyni, Ale jesteśmy częścią Kościoła uniwersalnego, który jest osadzony w lokalnych społecznościach. Kościół składający się z braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. Słowo brat w języku greckim adelfos oznacza zrodzony z tego samego łona. I to nam mówi, że dlatego jesteśmy braćmi i siostrami, bo ten sam Duch Święty przemienił nasze życie, bo ten sam Duch Święty wzbudził wiarę w naszym życiu, bo ten sam Duch Święty zrodził życie w naszym duchu i dlatego cieszymy się, że mamy Ojca w niebie i wiemy, jesteśmy świadomi, że mamy obok siebie braci i siostry, ludzi, którzy tak jak my doświadczyli tego samego cudownego przeżycia, nowonarodzenia. Dlatego jesteśmy częścią lokalnej społeczności. Mam braci i siostry, mam Ojca w niebie, jestem Jego dzieckiem. I ten człowiek, o którym mówiłem już, uciekinier, musiał mieszkać w mieście schronienia aż do swojej śmierci albo śmierci arcykapłana. Mam dobrą nowinę dla nas. Nasz arcykapłan już umarł. Jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie. On poszedł na krzyż Golgoty. On przelał swoją krew. On oddał swoje życie dobrowolnie. I ten arcykapłan więcej, on nie tylko umarł. Mam jeszcze lepszą wiadomość dla nas dzisiaj. On po trzech dniach zmartwychwstał. I to też jeszcze nic, choć cudowne, ale jest jeszcze lepsza wiadomość. On poszedł przed tron Boży, usiadł po prawicy Ojca, naszego Boga, do którego się zwracamy w modlitwie i co robi? Jest naszym obrońcą i wstawia się za nami. Gdy przychodzi oskarżyciel, mściciel krwi, próbując coś w naszym życiu zrobić, on mówi, hola, hola, umarłem, jestem człowiek wolny, został usprawiedliwiony, został uświęcony, został odkupiony moją krwią, tak, dziękuję, pozamiatane, jest moim dzieckiem. On oddala wszelkie oskarżenia, które płyną w naszym kierunku. I to jest dobra nowina, którą mamy w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Mamy Jezusa, który nie tylko tu poświęcił swoje życie, ale także tam, w niebie, siedzi po prawicy Ojca i jest naszym obrońcą. I wstawia się za nami i oręduje. Jest po naszej stronie i bierze na siebie wszelkie oskarżenia, bo wymogi zakonu zostały spełnione w Jezusie. Dlatego jesteś wolny w Jezusie Chrystusie. Możesz być wolny w Jezusie Chrystusie. On zmartwychwstał i w niebo wstąpił. I jest w Jezusie cudowna wolność od mocy i panowania grzechu. Jest w Jezusie cudowna wolność od wszelkich związań i kajdan diabelskich. Jest. I to trzeba potwierdzić, to trzeba mówić, to trzeba głosić, to trzeba oznajmiać, że w Jezusie jest moc. I my jesteśmy tego świadkami. My jesteśmy tego uczestnikami. Zostałem uwolniony od mocy grzechu. Czy nie zdarzy mi się zgrzeszyć? Zdarza mi się grzeszyć, ale grzech nie panuje w moim życiu. On już nie wiedzie mnie tak jak wtedy, ale teraz mi się zdarzy grzeszyć. I przychodzę do Ojca, wyrażam skruchę. Proszę, aby przez Jezusa znowu oczyszczenie przyszło do mojego życia i ono przychodzi, bo chcę być święty, bo chcę dążyć do uświęcenia, bo chcę żyć dla Niego i przynosić chwałę dla Jego imienia. Dlatego zdarza mi się grzeszyć. Ale znowu mam Jezusa, który jest po mojej stronie. Gdy wołam do Niego, On mi przebacza. Gdy wołam, On mnie uwalnia. Gdy wołam, On mnie wyzwala. Gdy wołam, On mnie wyswabadza. Gdy wołam, On jest po mojej stronie. I to jest radosna wieść, którą mamy. Bo to Jezus jest głową tego Kościoła. To Jezus jest głową tego Kościoła. Nie przywódcy, nie pastor, nie starsi zboru. Nie my. My zarządzamy, jak najlepiej potrafimy. Pasterzujemy, opiekujemy się lokalną społecznością. Z tego znamy przed Bogiem sprawę, jak to robiliśmy. Ale to Jezus jest głową. Ono sobie bardzo wyraźnie mówi i Paweł, w liście do Efezjan, gdybyśmy czytali ten list, bardzo wyraźnie na ten temat mówi, że Bóg w Jezusie odniósł zwycięstwo, wzbudził go z martwych, posadził po prawicy swojej w niebie, pierwszy rozdział, 20 wiersz i poniżej, wszystko poddał pod jego nogi, jego samego ustanowił ponad wszystko głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Uciekinier był bezpieczny, gdy przebywał w mieście, w obrębie. Nie nosił kajdanek, nie był więziony, żył w doskonałej wolności. Tamta przeszłość nie rzutowała na jego teraźniejszość. Był mobilizowany, aby w tym mieście był aktywny, aby zdobywał wiedzę, aby służył, aby udzielał się, miał obowiązek bycia użytecznym. I to jest także rolą każdego z nas w Kościele, jako ciele Pana Jezusa Chrystusa. I do tego wzywamy, do tego zachęcamy, bo Bóg mówi, że Bóg ustanowił przywódców po to, aby oni mogli wyposażać Kościół i przygotowywać Kościół do dzieła posługiwania. A więc nie możemy cieszyć się tylko tym, że jesteśmy w Kościele, na nowo się narodziliśmy i basta. Mamy obowiązek uczenia się, przygotowywania i bycia użytecznym w tym Kościele. Każdy z nas. Każdy z nas. I chciałbym, byśmy powiedzieli sobie kilka prawd o Kościele na podstawie zdania, które wypowiedział Jezus, rozmawiając z uczniami, a szczególnie w dialogu z Piotrem. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Kiedy razem szli, rozmawiali, Jezus pytał ich, za kogo ludzie go uważają. Oni powiedzieli, że jedni uważają, że to Jan Chrzciciel, jedni, że to Eliasz, inni, że to Jeremiasz, albo jeszcze inny z proroków. I wtedy Jezus, zatrzymując się, powiedział, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I na to zdanie, które przyszło z objawienia Ducha do Piotra ust, bo Piotr tego wymyślić sam nie mógł, znamy Piotra i wiemy, co on mówił, wiemy, jak się zachował, jak popędliwy, jak wyrywny był i jak dużo lekkomyślnych słów mówił, a więc to było konkretne objawienie i do tego Jezus nawiązując powiedział, błogosławiony jesteś Szymonie, Piotrze, bo nie ciało i krew objawiło ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A więc Jezus zobaczył, że to przyszedł błysk Ducha, objawienie Ducha do tego stwierdzenia, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I dalej mówi, ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, Szymon. I na tej opoce, na której opoce? Na tym objawieniu, na objawieniu, które otrzymał Piotr, na tym objawieniu, na tej opoce, fundamencie, że Chrystus jest Synem Boga Żywego, zbuduję Kościół mój, a bramy piekieł go nie przemogą. I dam ci klucze królestwa niebios, cokolwiek zwiążesz, będzie związane, cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. I chciałbym kilka prawd na temat Kościoła. Kościoła, które tworzymy. Jeśli się na nowo narodziłeś, jeżeli poznałeś Jezusa, jeżeli dobra nowina dotarła do twojego życia i wiesz, że stałeś się dzieckiem Bożym, przeżyłeś przebaczenie grzechów, nie boisz się śmierci, więc wiesz, dokąd zmierzasz, z Bogiem przechodzisz swoje życie, stałeś się częścią lokalnej społeczności, tego czy innego zboru, innej wspólnoty, jesteś częścią tego Kościoła. To kilka prawd o tym Kościele, którego jesteś częścią, z tego fragmentu. Kościół to pragnienie Jezusa. To On powiedział, zbuduję. Jezus jest budowniczym Kościoła. To miejsce Jego przebywania. On powiedział, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w Jego imieniu, On tam jest. I to jest obietnica Jego obecności. Nie fizycznej, ale duchowej, wymiernej w duchu. On powiedział, i to już czytaliśmy, że i o Nim czytaliśmy, że On jest głową tego Kościoła. Że On jest głową, On nadzoruje. Jezus przyszedł, aby zbudować Kościół i On osobiście jest zaangażowany w budowanie Kościoła. To było Jego pragnieniem, gdy przychodził tutaj na ziemię, gdy szedł na śmierć, wiedząc, że toruje drogę ludziom do zbawienia. Wiedział także, że w ten sposób zostanie powołany Kościół, kiedy Duch Święty przyjdzie i zstąpi na ludzi zbawionych. Zacznie się era Kościoła. I ten Kościół powołany składa się z ludzi. I to będzie kontynuowane. I to będzie się rozwijało i rosło. Dlatego Kościół to pragnienie Jezusa. On powiedział, zbuduję go. Po drugie, Kościół to ludzie tacy jak ty i ja. Składa się z grzeszników, niedoskonałych i niedojrzałych osób, ale odkupionych, usprawiedliwionych, uświęconych, z celem przemiany, upodabniania się do Jezusa i podobania się Jezusowi we wszystkim. Tak czy nie? Czy to coś innego, jaką definicję podałem? Kościół to my. I ten Kościół składa się z ludzi takich jak my. Grzesznych, niedoskonałych i niedojrzałych. Ale to czyni różnicę. To, że zostaliśmy odkupieni, usprawiedliwieni i uświęceni mocą ofiary Jezusa. I przyświeca nam teraz jeden cel. Podobać się Jemu. Żyć dla Niego. Budować Jego Królestwo. Szukać Jego sprawiedliwości. Dążyć do tego, aby On był ze mnie zadowolony. Kościół to nie żadna denominacja. Kościół to nie żadna grupa religijna. Kościół, jak często w naszym niestety żargonie polskim, Kościół to nie budynek. Kościół to ludzie. To miejsce nie jest żadnym szczególnym miejscem, ale staje się szczególnym, gdy niezwykli ludzie się tutaj spotkają. Gdy przyjdą ludzie odrodzeni, kochający Boga, pragnący Boga, i to miejsce staje się wyjątkowe, staje się Kościołem, bo Kościół to my, ludzie, a nie budynek. I gdziekolwiek staniemy, gdziekolwiek pójdziemy i będzie nas 2, 5, 10, tam jest Kościół Jezusa. Tam jest Jego obecność, tam obiecuje, że będzie działał, będzie chciał błogosławić. A więc On jest tutaj obecny z naszego powodu. Gdybyśmy wyszli i za chwilę wyjdziemy, to Jezus tu nie zostanie, Jego obecność tu nie będzie. On pójdzie do naszych rodzin. On pójdzie tam, gdzie my jesteśmy. Jego obecność będzie tam. To jest tylko budynek. My Go uświęcamy, a nie budynek uświęca nas. Żadne miejsce bez obecności ludzi kochających Boga nie jest Kościołem. To my jesteśmy Kościołem i Jezus jest tu obecny z naszego powodu. W Starym Testamencie Bóg przebywał w szczególnych miejscach, na moc zgromadzenia, świątynia, która została wybudowana. A teraz w Nowym Testamencie Jezus jest tam, gdzie przemienieni, odrodzeni, kochający Boga, ludzie wierzący się spotykają. Jezus chce budować nas i na nas. On oczywiście jest fundamentem, a my wszyscy tworzymy ten Kościół. Kościół to są ludzie wezwani do tego, aby wznosić budowlę Jego, aby budować. O tym Boże nam Słowo mówi, o tym w następnym moim kazaniu będę także mówił. Kościół to ludzie, Kościół to relacje międzyludzkie. Jesteś budulcem, surowcem, materiałem Jezusa. Jezusowi zależy na Tobie, abyś był częścią tego Kościoła, który jest budowany. Czy w tym miejscu, czy w innej grupie, w której jesteś, do której przynależysz. Po trzecie, tak? To było drugie? Zbuduję Kościół. Po trzecie, Kościół to własność Jezusa. Zbuduję Kościół mój, Jezus mówi. To jest mój Kościół. To szczególna własność Jezusa. Kościół jest w 100% własnością Jezusa. Jesteśmy Bożą własnością, szczególną własnością. Boże Słowo mówi nam, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał, abyście mówili o tym, co on dla was zrobił. Ale to są 4 kapitalne charakterystyki Kościoła. To zostało przeniesione i Piotr w swoim liście, gdy to mówi 1 Piotra 2,9 i 10, bierze to z drugiej księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału, 5 i 6 werset, gdzie wtedy Bóg kierował to do narodu izraelskiego. Teraz Piotr to już odnosi szerzej, do ludzi nawróconych, odrodzonych i odkupionych. Jesteśmy rodem wybranym. Odpowiedzieliśmy na Bożą łaskę. Dlatego, że odpowiedzieliśmy, że zareagowaliśmy, zostaliśmy wybrani. Nie dlatego, że On nas wcześniej upodobał sobie i wybrał, i jeśli nie zostałeś upodobany wcześniej i wybrany wcześniej, to nie masz szansy zbawienia. To nie jest Ewangelia. Każdy człowiek może być zbawiony. Każdy, kto pozytywnie zareaguje i wtedy staje się częścią wybranych. Bo wybrał Jezusa, bo postawił na Jezusa, bo jest i chce żyć z Jezusem. Królewskie kapłaństwo mówi nam o bardzo szczególnej roli i funkcji. Występujemy w autorytecie Króla i w Jego imieniu. I możemy modląc się, oczekiwać rzeczy wspaniałych, bo robimy to w imieniu Jezusa. A On autoryzuje to, jeśli w Jego imieniu jesteśmy. stajemy między Bogiem a innymi ludźmi jako kapłani, aby pomagać, aby przyprowadzać ich, aby wspierać ich, siebie nawzajem i innych, którzy tego potrzebują. Jesteśmy narodem świętym. Święty to znaczy oddzielony. Najpierw obmyci zostaliśmy krwią Jezusa, a potem oddzieleni dla Jego celu. Zostaliśmy już oczyszczeni, to mówi, On jest teraz mój. Dlatego ja chcę Go przeznaczyć dla moich celów. Dlatego ważną rzeczą jest, byśmy wiedzieli, czym jest oddzielenie. Abyśmy wiedzieli, że teraz Boża wola jest najważniejsza w naszym życiu. Że liczy się to, co On chce, a nie co dotychczas nasze pożądliwości, nasze ciało, nasze ego chciało. Teraz liczy się to, co nasz Pan, Jezus, oczekuje od nas. Stąd to oddzielenie dla Niego, dla Jego celów. I po czwarte, jesteśmy ludem nabytym. To znaczy, że cena została zapłacona. Jezus przelał swoją krew, oddał swoje życie, aby nas nabyć, kupić na własność. Jesteśmy Jego. I Boże Słowo mówi, jeśli jesteś Jego, to nikt nie jest w stanie wyrwać cię z Jego ręki. Chyba, że sam zrezygnujesz i odejdziesz. Choć Bóg będzie płakał, choć Jezus będzie się smucił, to pozwoli ci odejść. Bo cię na siłę nie będzie trzymał, ale będzie płakał, będzie smutny z tego powodu, że zrezygnowałeś z Niego. Cena została za ciebie zapłacona, za nas, za Kościół. Dlatego Jezus mówi, zbuduję Kościół mój. I po czwarte, Kościół to zwycięzca, a bramy piekieł go nie przemogą. Kościół prowadzi walkę z mocami ciemności. Jest przeciwnik, jest wróg, jest diabeł. Są moce ciemności, demoniczne ataki. My stajemy w autorytecie Jezusa. My w Jego imieniu to robimy, ale wynik tej potyczki, tej walki, tej wojny, jakbyśmy to nie nazwali, jest już znany. To tak, jak ja bym dzisiaj chciał oglądać co jakiś mecz, który już się wcześniej odbył. Kiedy siadam przed telewizorem, ja wiem, jaki będzie wynik. Ja wiem, że Leicester najpierw gola, a potem wiem, że przed ostatniej minucie Juventus wyrówna, ale co z tego, jak i tak awansowaliśmy i przeszliśmy dalej. Ja dzisiaj, wiedząc o tym, wiem, co oglądam. I tak samo jest z Bogiem. Gdy czytamy Księgę Objawienia, to widzimy triumf Kościoła. My wiemy, jak się zakończy potyczka. My wiemy, kto jest zwycięzcą. My wiemy, kto jest po stronie zwycięzców. My wiemy, kto zwyciężył. Lew z pokolenia Judy, Baranek Boży, Jezus. I to jest pewne. Dlatego my wiemy, jak się to zakończy, ale walczymy, zmagamy się, potykamy, mobilizujemy, aktywnie wspieramy. Choć diabeł chce wrzucić w nas myśl, nie udać się, przegrasz, nie masz szans, to my jesteśmy po stronie zwycięzców. To my jesteśmy po stronie zwycięzców. Jeśli ktoś nie wziął sobie tej listy, którą 2 tygodnie temu też rozdawaliśmy, ona tam leży, kim jestem w Jezusie? Zacznij to czytać, zapraszam do wzięcia, zacznij to czytać, to wyznawać. Każdy fragment Bożego Słowa, który o Tobie tam mówi, kim jesteś i proś Ducha Świętego, abyś uwierzył to, aby Ci szło objawienie do Twojego życia. Zobaczysz, jak inaczej będzie wyglądało Twoje życie, kiedy wiesz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Dlatego Kościół jest zwycięzcą i bramy piekieł nie są w stanie go przemóc. To Kościół walczący. Ale wynik bitwy jest nam znany. Księga Objawienia nam to mówi. Jezus dał nam wsparcie w postaci Ducha Świętego, którego nam dał, aby nas wyposażyć, aby Duch Święty nam pomagał, abyśmy wiedzieli, wglądając w duchową rzeczywistość, jakie są zamysły, zasadzki nieprzyjaciela. To Duch Święty wprowadza nas do wszelką prawdę i wtedy wiemy. Stąd ważne, aby Kościół miał społeczność z Duchem Świętym. I po piąte, Kościół to miasto schronienia, to łódź ratunkowa dla zgubionych. Kościół to miasto schronienia dla zgubionych. A cokolwiek zwiążesz, będzie związane. Cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. Masz klucze niebios. Kościół ma autorytet Boży. Kościół chodzi w autorytecie Jezusa. Kościół proklamuje dobrą nowinę. I ludzie skonfrontowani z dobrą nowiną mogą znaleźć drogę do miasta schronienia. Mogą znaleźć drogę do tego, aby być bezpiecznymi. Aby już żądania Mściciela krwi nad ich życiem nie panowały. Ale aby wolność doskonała, którą Jezus daje, zbawienie, szczęście, spełnienie było ich udziałem. Kościół to miejsce schronienia i łódź ratunkowa dla zgubionych. Mamy misję do spełnienia. I w mocy Ducha Świętego mamy być świadkami Jezusa i głosić Ewangelię, i iść, i wierzyć, że ta Ewangelia w mocy tego Ducha będzie potwierdzana znakami i cudami, które towarzyszyły Jezusowi. Dlaczego tak mówię? Bo tak mówi Biblia. A ja w to Biblię, w to spisane słowo wierzę i doświadczamy tego. I często, gdy się spotykamy, czy z tego miejsca, czy w naszych rozmowach, mówimy o tym, składamy świadectwo, w jaki sposób Bóg działa, odpowiada na modlitwy w cudowny, chwalebny sposób. To pokazuje, że Kościół jest organizmem żywym, pełnym Bożego Ducha i może być zwycięzcą, kiedy trwa w autorytecie słowa i w autorytecie Jezusa. Kościół jest miejscem schronienia. Kościół jako miasto schronienia, tak jak w przypadku Jozłego i miasto schronienia wtedy. Wtedy to było dla synów izraelskich i obcych przybyszów, którzy tam byli. Innymi słowy, dla wszystkich. Kościół nie jest ekskluzywny. Kościół nie jest tylko dla wybranych ludzi. Kościół jest dla wszystkich ludzi. Wysoko postawionych i bogatych, i najniżej postawionych, bardzo biednych. Dla każdej rasy, dla każdego człowieka, niezależnie od statusu, który ma. Kościół jest dla wszystkich. I chciałbym, aby nasz Kościół, lokalna społeczność, którą tworzymy, było takim miastem schronienia, miejscem schronienia dla wszystkich. Czy wszyscy mi odpowiadacie w tym zborze? Nie. Nie. Biorąc pod uwagę osobowość, charakter, z niektórymi lepiej się rozmawia, łatwiej, z niektórymi łatwiej się pośmiać, z niektórymi łatwiej popłakać, z niektórymi łatwiej pożartować. Różni jesteśmy. Gdybyśmy tylko się pod względem preferencji chcieli dogadywać, to nie byłby już Kościół. To byłaby już ekskluzywna grupa, klub, który sobie wybieramy i się dopasujemy. Kościół jest ekskluzywny z jednego tylko powodu. Że mogą znaleźć się tu wszyscy, którzy albo szukają Boga, albo już poznali Boga. I to jest miejsce dla wszystkich takich ludzi. Najbardziej, najgorszych grzeszników i najporządniejszych grzeszników. Dla wszystkich grzeszników. Tacy, jacy i my byliśmy, ale dzięki łasce Bożej drogą dotarliśmy do miejsca schronienia. Dzisiaj tę drogę musimy wskazywać też innym, aby mogli dotrzeć do miejsca schronienia, aby czuli się dobrze i bezpiecznie, aby radowali się Bogiem, cieszyli się swoim życiem i wiedzieli, że w Jezusie są kimś i mają coś. Są kimś szczególnym, mają coś szczególnego. Jesteśmy częścią czegoś niezwykłego i nieziemskiego. Bo Kościół to nie jest twór ziemski. Kościół buduje Jezus, to jest Jego Kościół, jesteśmy Jego własnością i należymy do, mamy w sobie tę cząstkę nieba już teraz, czegoś nieziemskiego, w postaci Ducha Świętego, który prowadzi swój Kościół. A głową tego Kościoła jest Pan Jezus Chrystus. Ja dziękuję Bogu za każdą siostrę i każdego brata. Powiedziałem wcześniej, może nie wszyscy mi odpowiadacie pod względem charakteriologicznym, ale wszystkich Was kocham, wszystkich Was akceptuję, dla wszystkich staram się być wyrozumiały, dopasowując i będąc w miłości, przykrywając wszystko, co i we mnie, i w Was jest niedoskonałego. Bo na tym polega Kościół. Miłość, która ma rozlewać się w naszych sercach, ma być znakiem rozpoznawczym Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Miłość do braci i sióstr, miłość do zgubionych. Amen. Wstańmy do modlitwy.